trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Rok C. Z drugiej księgi Samuela. Oto my, kośćmi Twoimi i Twoim ciałem. Z psalmu 122. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Z listu do Kolosan. On nas wyzwolił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojej miłości, w którym mamy wykupienie, odpuszczenie grzechów. Z Ewangelii według świętego Łukasza. O tak, oświadczam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Siostry i bracia, przed nami ostatni tydzień roku liturgicznego. Najpierw niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, i następujące kolejne 6 dni to czas, w którym możemy podsumować, w którym możemy przyjrzeć się też naszemu życiu, aby wejść w nowy rok tak naprawdę z nową siłą i bardzo mocną nową nadzieją. Tym bardziej, że liturgia słowa tej niedzieli, roku C, pokazuje nam w niesamowity sposób, niezwykle przekonujący, jak bardzo Bogu zależy na każdym z nas, jak realna i dotykalna wręcz jest miłość naszego Boga. Spróbujmy więc zobaczyć tę miłość Boga, zobaczyć te Boże pragnienia w poszczególnych słowach, z którymi dzisiaj przychodzi do nas nasz Pan we wspólnocie Kościoła. Najpierw druga księga Samuela, początek 5 rozdziału. Izrael jest bez króla. Zginął Saul, zginęli jego synowie. Ostatni, o tym przeczytamy w 4 rozdziale tej drugiej księgi Samuela, został zamordowany podstępnie. W związku z tym do Dawida, który już toczył i wygrywał wojny, najpierw dla Saula, potem miał bardzo trudną relację z królem, a jednocześnie był tym, o którym wiedziano, że jest namaszczony, że ma panować. Przychodzą pokolenia Izraela, przychodzą przedstawiciele tych pokoleń i wypowiadają słowa przysięgi, pewnego kontraktu, powołując się na jedność krwi, na pokrewieństwo. Oto my, kośćmi Twoimi i Twoim ciałem, chcemy, żebyś nad nami panował. Można się skupić tylko na tym, co się wydarzyło wtedy w Hebronie, i przypominać sobie czas panowania Dawida, jego trudne początki, również burzliwy okres jego rządów, jego powroty, jego ucieczki od Boga, jego grzechy, jego bardzo mocne i znane wszystkim momenty nawróceń. Ale ponieważ mamy dzisiaj tę uroczystość, która koncentruje nasze myśli na Jezusie Chrystusie, od razu pojawiła się w mojej głowie myśl, że właśnie to słowo, również to słowo, ma nas poprowadzić do odkrycia Jezusa. Zresztą Chrystus jest cały czas nazywany synem Dawida. Jest potomkiem tego króla, który szuka Boga, który chce słuchać Boga. Często nieporadnie, ale próbuje być wierny. Nawraca się. Jezus Chrystus jest tym umiłowanym synem Ojca, który pokazuje, że można słuchać Boga, można wierzyć Bogu w każdym czasie, w każdym momencie życia. I zwróciłem uwagę na tę przysięgę, na to powołanie się na pokrewieństwo, ponieważ jest to dla nas dziś bardzo ważne. Odwołanie się do naszego pokrewieństwa z Chrystusem. Myślę, że ta świadomość dobrze otworzy nam dzisiejszą liturgię, otworzy przed nami to słowo. Przypomnienie sobie o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy siostrami i braćmi Jezusa, co oczywiście w niczym nie umniejsza Jego władzy i naszego doświadczenia, że to jest nasz Król, że to jest nasz Bóg. Ale ta jedność, to związanie, to pokrewieństwo, to stawanie się rodziną Jezusa również dzięki Jego krwi i przez to, że On wypowiada do nas słowo, którym możemy się nakarmić, bo przecież powie w innym miejscu Ewangelii, że Jego najbliższymi, Jego rodziną są ci, którzy słuchają słowa Ojca, którzy pozwalają się wypełnić tym słowem i jednocześnie pragną wypełnienia słowa w ich życiu. I robią wszystko, aby tak się stało. Dziś bardzo mocno do mnie dociera właśnie to przekonanie, które buduje, które stanowi jeden z fundamentów Kościoła. Jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy bliskimi Chrystusa. My, Twoje kości i Twoje ciało. I jednocześnie to działa jak sprzężenie zwrotne. To Chrystus dzisiaj staje przed każdym z nas, otwiera nam to słowo na liturgii i mówi, i będzie mówił całą Eucharystią: jestem z wami, jestem wam bliski, jesteście dla mnie ważni. Nie jestem królem, który stwarza dystans, który tylko panuje, który patrzy z góry, dla którego poddani są jedynie pionkami na szachownicy. Jestem Bogiem z wami, jestem Bogiem dla was. Od razu otwierają mi się w głowie te wszystkie miejsca biblijne, w których Bóg, szczególnie w Księdze Wyjścia, w których Bóg zapewnia: jestem bliski, jestem tutaj, teraz. Jestem, żebyś mógł być, żebyś mógł zaistnieć, żebyś nauczył się kochać, żebyś słuchał, żebyś żył. Jestem przy tobie. To niezwykłe zapewnienie, myślę, że jest dziś bardzo potrzebne, kiedy doświadczamy rozmaitego zamętu. Żyjemy w czasach niespokojnych i w świecie, i również w tej przestrzeni Kościoła, który stanowimy. Mamy na pewno różne myśli, różne zdania, różne opinie docierają do nas. My też może czujemy się trochę niespokojni i ciut zagubieni w tej całej rzeczywistości. Również wśród teologicznych sporów, wśród wszystkich dyskusji, które toczą się w Kościele i o Kościele. I dlatego tym bardziej potrzebujemy tego zapewnienia Chrystusa. Tym bardziej potrzebujemy świadomości, że Bóg się nas nie wyparł, że się od nas nie odwrócił, że możemy stanąć przed Nim i powiedzieć: tak, jesteśmy Twoimi kośćmi, Twoim ciałem. Ty nas ukształtowałeś, jesteśmy Twoimi. Chcemy przypomnieć sobie o łasce chrztu, o zjednoczeniu z Tobą, o byciu w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Te słowa brzmią w formule obrzędów wyjaśniających sakramentu chrztu podczas tuż przed namaszczeniem Krzyżmem Świętym. Po raz kolejny odwołuje się, powołuje się na tę jedność. Potrzebuje tej jedności, potrzebuje jedności z Kościołem, potrzebuje jedności z Tobą, Boże Wszechmogący. Jestem głęboko przekonany, że ta modlitwa, że to wołanie powinno nam dzisiaj towarzyszyć, właśnie w tę niedzielę, po to, by odkryć na nowo, że jesteśmy jedno z Chrystusem. Pomimo wszystkich różnic, pomimo tych rozmaitych naszych doświadczeń, przekonań, sposobów widzenia, życia, rzeczywistości, spojrzenia w przyszłość Kościoła, świata, naszego kraju, odkryć, że Bóg chce z nas uczynić jedno, bo jesteśmy Jego uczniami. Że On nas zaprasza dzisiaj do przyjęcia Jego punktu widzenia, Jego perspektywy. Kiedy naczelnicy poszczególnych rodów Izraela, poszczególnych pokoleń, namaszczają Dawida na króla, decydują się właśnie na tę jedność. Będą go słuchać, będą się z nim spierać, ale będą wiedzieć, że ich wybór, potwierdzony zresztą o wiele wcześniej przez Boga, jest dobrym wyborem. Jest wyborem, który będzie ich jednoczył. I dokładnie o to chodzi w naszym wyborze Jezusa Chrystusa. Jeśli zaczynamy przyjmować Jego punkt widzenia, jeśli zaczynamy Mu wierzyć, to naprawdę to jest droga do jedności. Do jedności w Kościele, do jedności Kościoła. Może warto spojrzeć na Eucharystii, na tych, którzy są obok nas i powiedzieć sobie w duchu: tak, jesteśmy ciałem Chrystusa. Jesteśmy siostrami i braćmi. Bez względu na wszystko łączy nas chrzest. Łączy nas Jego miłość. On daje każdemu z nas to niesamowite pragnienie, które jest w Jego sercu. On dzieli się z nami swoim pragnieniem, byśmy byli jedno. Dlatego możemy potem ucieszyć się psalmem 122, którego pierwszą część usłyszymy jako komentarz do czytania z drugiej księgi Samuela. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Ta pierwsza część to właśnie radość, że można być blisko Boga, że można być we wspólnocie, która błogosławi Pana, która się modli. Myślę, że to też ogromna zachęta, bardzo potrzebna zachęta, by Bogu dziękować, by dziś Bogu dziękować za Kościół, za te wszystkie miejsca, w których możemy stawać razem, by Boga słuchać, by się Bogiem karmić, by się Go uczyć i jednocześnie, by patrzeć na siebie właśnie Jego oczami, z Jego perspektywy, by traktować się jak rodzina. Choć doskonale wiemy, że różnie wyglądają te rodzinne relacje. Ale naprawdę jesteśmy dziś zaproszeni, by Bogu dziękować za tę łaskę, za szansę jedności z Nim i za szansę jedności we wspólnocie. Ta druga część psalmu, która pozostanie w naszych myślach, jeśli ktoś zajrzy do całego tekstu, to modlitwa o pokój. Proście o to, co służy pokojowi Jeruzalem. I ostatni werset, który kończy tę modlitwę. Z myślą o domu Pana, naszego Boga, dążę do tego, co dobre dla Ciebie. Popatrzeć na siostry, na braci i wypowiedzieć w swoim sercu ten werset. Z myślą o domu Pana, naszego Boga, dążę do tego, co dobre dla Ciebie. To już nie jest pozostawanie w sferze deklaracji, w takiej bezpiecznej przestrzeni obietnic. To realne dążenie, to konkretny wysiłek. To być może ciężka i mozolna praca. To na pewno nie jest siedzenie na wygodnej kanapie czy przyjemnym fotelu. To wewnętrzne przekonanie, które zresztą towarzyszyło wchodzeniu do świątyni. Tam był wysiłek, dość wysokie stopnie, które trzeba było pokonać. Przekonanie o tym, że nie tylko modlę się, nie tylko błogosławię Boga, ale wchodzę w to budowanie jedności. Jestem jednym z budowniczych. Angażuję się. Angażuję się w dobro dla drugiego. Może warto również spojrzeć od tej strony na tę dzisiejszą liturgię. Może warto posiedzieć trochę, pomyśleć, jakie konkretne dobro mogę uczynić dla moich braci, dla moich sióstr. Co mogę zrobić, by dać im to doświadczenie, że Bóg się o nich troszczy, że Bóg wykorzystuje ludzi, że są ludzie, którzy słuchają Boga, którzy w ten sposób budują Jego Królestwo, objawiają Jego Królestwo, to znaczy czułość, troskliwość, miłosierdzie, łaskawość. Piękny psalm, który nas uruchamia również do działania. Z jednej strony do radości, że jesteśmy w Kościele, że możemy stawać przed Bogiem, że możemy Go słuchać, możemy z Nim być i zaraz potem do kolejnego kroku. To nasze słuchanie, poznawanie, nasze trwanie w Bogu objawia się w miłości wobec braci. Święty Jan o tym napisze przepięknie w swoim pierwszym liście. Nie da się kochać Boga, którego się nie widzi i jednocześnie nie kochać człowieka, który stoi przede mną. Prośmy dziś Boga o serce otwarte i na Niego, i na braci. Pewnie dlatego też apostoł Paweł, rozpoczynając swój list do mieszkańców Kolosów, pisze o dziękczynieniu. Daje znak tej wspólnocie, że nieustannie dziękuje Bogu, ile razy tylko modli się za tę gminę. I widzi, wie, słyszy o tym, że Ewangelia w nich owocuje, że Słowo żyje. Słowo jest żyjące w tej wspólnocie. Pomimo rozmaitych kłopotów, problemów, pomimo tych rozszerzających się, czy próbujących się przebić również do kościoła w Kolosach, herezji, do jakiegoś dziwnego spojrzenia, pewnej karykatury Boga, karykatury Jezusa. Paweł będzie to prostował, będzie zwracał uwagę na miłość Jezusa, która owocuje, która objawia się w miłości we wspólnocie, w miłości w rodzinie. Ale zanim pojawią się te konkretne wskazania, apostoł narodów przypomina, że Bóg wyzwolił wszystkich, nas wyzwolił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojej miłości, bo w Nim mamy wykupienie, odpuszczenie grzechów. Widać tutaj od razu nawiązanie do historii narodu wybranego, do niewoli egipskiej, kiedy Bóg przez krew baranka dokonuje wykupienia, odkupienia z niewoli. Ceną, którą płaci Izrael, jest krew baranka. Te baranki paschalne, które oddają życie po to, by ludzie przeżyli. Ale Paweł mówi już tylko o jednym baranku, który oddał swoje życie, który przelał krew, który jest odkupieniem z niewoli. Tak jakby Bóg zapłacił demonowi cenę za nasze życie, żeby nas wyrwać z tej perspektywy przestrzeni śmierci, z tej drogi ku śmierci. Chrystus przelewa swoją krew, oddaje swoje życie za każdego z nas, dla każdego z nas. To jest cena, którą płaci król za swój lud. To nie są pieniądze z podatków. To jest własna krew Boga. Myślę, że dzisiaj to musi do nas dotrzeć o wiele bardziej, o wiele mocniej, byśmy zobaczyli, ile to Boga kosztuje, że nasze życie, twoje, siostro i bracie, życie, moje życie, ma konkretną cenę, ma konkretną wartość. Życie za życie. Krew za krew. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta liturgia może budować w nas pewne napięcie. Właśnie po to, żeby nas podprowadzić pod krzyż, pod ostatnie słowo. Apostoł Paweł doskonale sobie z tego zdaje sprawę. On sam ma tu doświadczenie wyzwolenia z ciemności. I nie tylko w historii swojego ludu, nie tylko jako praktykujący faryzeusz, który świętuje rok w rok noc Paschy, noc uwolnienia, noc ominięcia śmierci, ale on sam przeżył to spotkanie. On sam wszedł w ciemność, z której Bóg go wyzwolił, w której Paweł zobaczył swoją bezradność, nieumiejętność i niemożność wyzwolenia, jakiejkolwiek pomocy, którą on sam sobie mógłby dać, ciemności, w której doświadczył Bożej troski, Bożego zbawienia. Dlatego pisze o Królestwie Jezusa. On ma doświadczenie miłosierdzia. On wie, co to znaczy, że Bóg ma litość, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, że Bóg zaprasza na drogę nawrócenia. Zobaczcie, siostry i bracia, jaką drogą prowadzi nas to dzisiejsze słowo. Przypomnieć sobie i uwierzyć, że jesteśmy jedno z Chrystusem, że jesteśmy dziećmi Boga, że dla siebie jesteśmy siostrami i braćmi. Błogosławić Boga za Kościół, ucieszyć się tą szansą stawania wspólnie na modlitwie, która nas uruchamia, która daje nam możliwość konkretnego czynienia dobra, właśnie po to, by również innym uświadomić, że jesteśmy wyrwani z ciemności, że możemy żyć pięknie. I teraz ostatnie słowo. Ewangelia w redakcji świętego Łukasza, rozdział 23, wersety od 35 do 43. Dwie bardzo ważne sceny, które rozgrywają się na Golgocie. Najpierw doświadczenie opuszczenia, wyszydzenia. Chrystus, który umiera i który nie prosi o przebaczenie za swoje jakieś osobiste grzechy, bo najczęściej skazani tuż przed wykonaniem wyroku prosili właśnie o to, by ich śmierć była przebłaganiem za grzech, za własny grzech. Jezus modli się o uwolnienie od grzechu, od konsekwencji jego śmierci dla tych, którzy są jej przyczyną, którzy mu tę śmierć zadają. To się w głowie nie mieści. Więc szydzą żołnierze, arcykapłani, wszyscy. Nie potrafią przyjąć tego, że spełniają się słowa Pisma. Ta scena wydaje się być bardzo gorzką ironią. Jezus naprawdę zbawia, naprawdę wybawia, a ci, którzy z Niego szydzą, którzy są zbuntowani, którzy cieszą się w pewnym sensie, że wreszcie doprowadzili do zamknięcia ust tego człowieka, są podobni szatanowi, który przychodzi, by kusić, który próbuje znaleźć jakiś słaby punkt, który będzie szukał argumentów, by Jezusa powstrzymać, by Jezus zmienił myślenie. To niezwykle istotna i bardzo ważna lekcja dla każdego z nas. Kiedy patrzymy na krzyż, kiedy patrzymy na zachowanie Jezusa, najpierw po to właśnie, by przyjąć to przebaczenie, by zobaczyć te wszystkie momenty, w których sami poddajemy kuszeniu naszego Boga, kiedy stajemy po jednej stronie z demonem, uznać w sobie grzesznika. I co wtedy? I wtedy ciąg dalszy Ewangelii. Dwóch złoczyńców, nie buntowników, jak napiszą to inni ewangeliści, nie tych, którzy zbuntowali się przeciwko władzy Rzymu, ale dwóch naprawdę do szpiku kości złych ludzi. Ewangelista Łukasz takich określa, kakurgos, człowiek, który potrafi czynić tylko zło. I jeden, i drugi. Jedyna różnica między nimi to właśnie moment śmierci. Jeden się ciągle buntuje, ciągle przeklina, ciągle krzyczy, ciągle się nie zgadza na prawdę, która go obnaża, która go prowadzi do śmierci, na uznanie czynów. Bo to nieprawda prowadzi do śmierci, ale wyciągnięcie na światło dzienne wszystkich jego grzechów. To, co zrobił, doprowadziło go właśnie do tego momentu i nie potrafi się z tym zgodzić. Ciągle ucieka. A drugi nie próbuje już kombinować. Wyszły na jaw jego grzechy, jego przestępstwa, nie ukrywa żadnego ze swoich czynów i właśnie wtedy, kiedy wydaje się być absolutnie i całkowicie przegranym człowiekiem, kiedy jedynym wyjściem jest śmierć, on znajduje w sobie odwagę, by krzyczeć do człowieka, który nic złego nie uczynił, który nie uczynił niczego niewłaściwego. Prosi tylko o jedno. Nie zapomnij. Pamiętaj o mnie. Miej pamięć o mnie. Może dlatego, że zobaczył, w jaki sposób Jezus wchodzi w swoją śmierć. Bo ci cały tłum, ci wszyscy ludzie, którzy stali pod krzyżem, którzy stali wtedy na Golgocie, zapamiętają i jednego, i drugiego tylko ze złych czynów. Ale Jezus? Jezus pokazuje, że może być coś więcej, że może być inna pamięć, że może być naprawdę inne spojrzenie. I dla nas wydaje się to być niewychowawcze, niewłaściwe, ale to jest właśnie władza królewska, która polega na przebaczeniu, na dawaniu miłosierdzia. To jest potęga panowania Bożego. To jest autentyczna troska o każdego człowieka. Właśnie ten moment pokazuje, że nie mają racji bytu argumenty przeciw Bogu, że On się nie interesuje, że Jego nie obchodzi, że się zajmuje innymi sprawami. Ile razy w nas, w Twoim czy w moim sercu pojawiły się właśnie takie pytania, takie oskarżenia, takie wątpliwości, takie rozterki, rozdarcia, że Boga nie interesuje to, co się we mnie dzieje, to, co się ze mną dzieje. Ile razy myśleliśmy, że jesteśmy poza Jego działaniem, poza łaską. A Jezus odpowiada, o tak, oświadczam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Bez żadnych warunków wstępnych. Tylko uznanie swojego zła. Nawet nie ma szansy, żeby jakoś zadośćuczynić, żeby się poprawić, żeby się nawrócić. Żeby pokazać, że rzeczywiście, tak, postaram się, będę żył inaczej. Na tym polega władza Jezusa. To jest Jego królowanie. To jest jedyny realny tron, jaki przyjmuje Bóg. Krzyż. Krzyż, na którym Jezus jest zdolny przebaczać i kochać. Krzyż, na którym Bóg objawia, że nawet w takiej chwili On ma władzę miłości. I że ta miłość jest naprawdę zazdrosna. Bo On chce być w ciągłej jedności z każdym z nas. Dlatego zaprasza do dźwigania swojego osobistego krzyża. I dlatego na tej drodze, na drodze naszego życia, na drodze naszego zmagania, On nikogo z nas nie chce stracić. Powie o tym bardzo wyraźnie w Ewangelii Jana, tuż po rozmnożeniu chleba, kiedy będzie ta słynna mowa eucharystyczna w Kafarnaum. 6 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Jana. To On razem z nami wchodzi w śmierć, żebyśmy śmierć ominęli, żebyśmy przeskoczyli nad otchłanią piekła, żebyśmy zobaczyli, że można kochać w każdym momencie życia. To jest władza, której każdy z nas doświadcza w konfesjonale. Kiedy w zamian za nasze grzechy otrzymujemy znak krzyża i ja Tobie odpuszczam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wystarczy tylko poprosić. Wystarczy dzisiaj zawołać: pamiętaj, przypomnij sobie, wspomnij na mnie. Chcę wierzyć, że mnie nie zostawisz. On jest królem, który naprawdę się troszczy, który daje autentyczne życie, który kocha. Ta miłość jest mocniejsza od śmierci. Ucieszmy się nią dzisiaj. I niech ten tydzień będzie tygodniem świadectwa o miłości Jezusa, o przyjęciu Jego przebaczenia, o tym, że nasze słuchanie słowa, że nasza obecność na Eucharystii naprawdę nas zmienia, że słowa o tym, że jesteśmy ludem Boga, że jesteśmy Jego królestwem, nie są fikcją, nie są pobożnym życzeniem, nie są tylko wypowiadaną z przyzwyczajenia formułą, ale są rzeczywistością. Niech tak się stanie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.